Niewinni czarodzieje. Zaprasza Agnieszka Malatyńska.
Dzień dobry Państwu, Niewinni Czarodzieje, odcinek 36, kłania się Agnieszka Malatyńska. No i Szanowni Państwo, no właściwie kogo my tutaj dzisiaj mamy? Aż drżę z niepokoju, dlatego że właściwie przy tym niezwykłym artyście to wszystko jest możliwe i właściwie ten odcinek podejrzewam, że będzie miał zupełnie, zupełnie inny charakter. Otóż Szanowni Państwo, jest ze mną w studio Marek Hołoniewski. Dzień dobry.
Dobry wieczór, bo już jest później.
No ale można to będzie słuchać będzie, i w dzień,
będzie,
i w nocy.
Tak, bo to będzie emitowane w o innej porze.
Będzie na antenie. Będzie na antenie.
Ale może udajemy, że to jest live w tej chwili, czyli leci live. Dzień dobry Państwu.
Leci live. Dzień dobry Państwu. Włączyłeś telefon? To dobrze, bo pytam się dlatego, że ty na swoich koncertach zawsze mówisz, żeby nie wyłączać.
No tak, między innymi dlatego, że nie wiemy, czy ktoś w czymś, z czymś niezwykle ważnym nie zadzwoni, więc to wyłączanie telefonów to jest też odcinanie się. Ja to bardzo doceniam i uważam, że tak, powinniśmy bardzo selekcjonować używanie w ogóle technologii. To jest taka uwaga, ale też to sztampowe, takie stereotypowe wyłączanie telefonu właśnie po to, żeby było cicho, no to się robi nienaturalnie tak naprawdę.
No to rozumiem, że tobie jako muzykowi nie będzie przeszkadzać, jak ten telefon będzie w trakcie twoich utworów, będzie ci wtórował gdzieś tam z sali?
Tak, ja to wykorzystuję i to wielokrotnie było tak, że ktoś zadzwonił i ta rozmowa była częścią tego utworu, który myśmy realizowali akurat i to jest jakby najlepszy przykład na to, że ten materiał, rozmowę podczas koncertu można wykorzystać w sposób twórczy i może być bardzo ważną częścią i potem to, że my wracamy do tej właśnie jedynej rozmowy, która poszła albo na antenie, albo na żywo w trakcie koncertu, tak, jest tym, co nas otacza.
No to jest bardzo ciekawe, no więc widzicie Państwo, że właściwie to wszystko dzisiaj jest możliwe, ponieważ Marek Hołoniewski, no właściwie powinnam powiedzieć profesor Marek Hołoniewski, no ale pozwól, że będziemy na ty, kompozytor i wykonawca muzyki współczesnej oraz eksperymentalnej, który związany jest ze studiem muzyki elektroakustycznej, to fajnie brzmi, w Akademii Muzycznej w Krakowie. To jest właśnie twórca i szef festiwalu Audio Art, który przecież doskonale jest znany nie tylko w Krakowie. No i prezes Międzynarodowej Konfederacji Muzyki Elektroakustycznej. To są tylko niewielkie rzeczy.
Tak, to muszę zdementować, bo już prezesem tej Międzynarodowej Konfederacji nie jestem. Kiedyś byłem sekretarzem, potem mnie wybrano na 11 lat prezesem i od 2 lat jestem sekretarzem ponownie.
Ja ci wróżę, że niebawem będziesz znowu prezesem, bo to pewnie tak się zmieniają te stanowiska. Tak. Ja się tak zastanawiałam, bo jak pomyślałam sobie, jak ciebie przedstawić w ogóle i co ty w życiu robiłeś, to doszłam do wniosku, że tego jest tak strasznie wiele, tych wszystkich zespołów, tych akcji, które ty prowadziłeś, tych projektów tu i na całym świecie, że właściwie ty się orientujesz w tym wszystkim, nie gubisz się?
Gubię się, bo oczywiście tego jest za dużo, ale staram się cały czas na bieżąco porządkować to, co się kiedyś odbyło. Także jeżeli Państwo macie jakąś taką potrzebę sprawdzenia, no to albo wchodzimy na marek.holoniewski.com. Tam jest zakładka koncerty i tam można sobie to zeskrolować.
Ale tam jest taka lista, że po prostu...
No ja tam nawet umieściłem godzinę 23.15 23 października 1953 roku i to jest moment, kiedy przyszedłem na świat. Na przykład jest to też na tej liście koncertów, proszę Państwa, też traktuję to jako ważne
jako
wydarzenie.
Utwór muzyczny.
Jako działanie.
Prolog, tak?
Tak, jako początek tej aktywności. Także tak, to jest taki... bardzo równoległy, symultaniczny flow, taki wielu różnych aktywności, które dzieją się równocześnie. No i teraz, żeby w tym splątaniu takim kłączowatym i rozomatycznym sprostać, no to, to warto jest to na chwileczkę zatrzymać, zrobić taki przekrój poprzeczny i wtedy widać tą punktową strukturę tych, tych działań. Ona jest zmienna cały czas. Taka działalność jest mi bliska, wynika to z mojego charakteru, wynika to też z takiej naturalnej potrzeby dotykania różnych rzeczy. No, w wielu wypadkach równoczesnych, czyli ten multitasking jest tutaj też ważną częścią. Ale to nie jest jedyny model, bo wiem, że czasami trzeba się zatrzymać na czymś troszeczkę dłużej.
I udaje ci się to czasami?
To się udaje. Czasami, co ostatnio mi się coraz częściej zdarza, odkrywam coś, o czym nie wiedziałem, sprawdzam stare taśmy analogowe i tak na przykład odkryłem utwór, o którego istnieniu zapomniałem. Tak jak Antoni Beksiak ostatnio mi odkrył, że utwór, który realizowałem w 1979 roku, o którym właściwie zdążyłem trochę zapomnieć, proces w nawiasie 4K z 1999 roku, jest w wersji kwadrofonicznej w studiu eksperymentalnym. Zacząłem się z nim kusić, mówiąc, że kwadrofonia to była domena naszego krakowskiego studia od 1975 roku. Okazało się, że nie, że tam też powstawały kwadrofoniczne utwory, między innymi mój utwór w 1979
roku. O którym
zapomniałem.
Cię.
Tak,
mam
jak nie cię, tak. Nie, no bardzo dobrze, ja się bardzo cieszę. Ale to zapominanie jest też naturalne wśród nas. No zwłaszcza przy tym przeładowaniu, tak? Czyli jeżeli jest taki overload, za dużo rzeczy się dzieje, to naturalną częścią jest to, że coś wypada. Że coś...
No dobrze, ale nie wiem, czy znasz te badania niektóre, że multitasking nie istnieje. To co wtedy?
Ale to tak to możemy właściwie skomentować, zakwestionować.
Wszystko?
No nie wszystko, ale to, bo to wszystko zależy od kontekstu. Więc jeżeli zaczęliśmy od tego bardzo takiego poszerzonego obrazu istnienia, czy nawet funkcjonowania dzieła muzycznego, które się na szczęście czasami odkleja od twórcy i ono może funkcjonować zupełnie niezależnie, to wtedy tym współtwórcą niejako jest odbiorca, do którego to dociera. To jest jedna z takich dość ciekawych koncepcji. No, którą ja odkryłem przypadkiem, próbując dotrzeć do Mony Lizy w Luwrze i w momencie, kiedy ją zobaczyłem, to zgasło światło. Bo to była godzina 18 i wyłączyli światło. No i ja wtedy stwierdziłem, a Mona Lizy nie ma. Aha, czyli ona jest tylko wtedy, kiedy na nią patrzę. Jak jej nie widzę, to ona istnieje tylko w mojej wyobraźni. Jest też ta wyobraźnia grupowa. Ona istnieje od bardzo dawna, ale tak naprawdę dzieło staje się w momencie, kiedy do nas dociera. Czyli w momencie, kiedy ono dociera do naszego centralnego systemu mózgowego, kiedy tworzy obraz poprzez nasze zmysły, głównie oczy, uszy. No, mamy jeszcze kilka innych. Bardzo dużą wagę ostatnio poświęcam dotykowi, więc taktylność jest bardzo ważną częścią komunikacji, porozumienia i docierania pewnych impulsów. No, w tej naszej podstawowej empirii bardzo często istnienie czegoś my sprawdzamy dotykiem, prawda?
Tak.
Jeżeli coś jest dalej, no to już nie mamy możliwości, czyli wtedy opieramy się na tych naszych dwóch podstawowych zmysłach. No jest pewnego rodzaju umowność między tymi komunikatami, które do nas płyną i tak naprawdę od nas zależy, w jaki sposób one istnieją. Marcel Duchamp, on nie do końca tak powiedział, ale on zaznaczył, że jeżeli coś, fragment rzeczywistości obramujemy i go podpiszemy, to mamy szansę, żeby to stało się dziełem sztuki. No, to jest bardzo ciekawa informacja, bo w zasadzie no tak jest. Patrzę na ciebie, Agnieszko, jeżeli się przesunę, to już to tło się zmienia, ty jesteś dalej, ale już w innym kontekście. Też bardzo często tłumaczę to. Tak samo jak mój głos, proszę państwa, znika. Dlatego, tak. Że ja się oddalam od mikrofonu i tego rodzaju działania są też bardzo ważne w tym przybliżaniu, oddalaniu, zatrzymywaniu.
I w ciszy.
Tak, i ta cisza no też ma szczególne znaczenie. Jak państwo wiecie, takim symbolem tej ciszy w twórczości muzycznej, zwłaszcza wśród utworów współczesnych, jest 4 minuty 33 Cage'a. Niewiele osób wie, że ten utwór był poprzedzony innym utworem. W tym samym roku, w 1952 roku, Cage napisał mu Waiting. I to jest taki bardzo ciekawy utwór, bo jest kilka dźwięków i potem bardzo długa cisza. Czekamy na to, co będzie dalej. I znowu jest kilka dźwięków i znowu jest bardzo, bardzo długa cisza. Także on odmierzał te odległości między tym bardzo zredukowanym materiałem. No i w pewnym momencie napisał utwór wypełniony, czy częściowy utwór wypełniony pauzami generalnymi. Tak naprawdę jemu nie bardzo chodziło o tą ciszę, tylko on zatrzymał tego wtedy Davida Tudora, pianistę, chociaż utwór jest na dowolny skład, po to, żebyśmy usłyszeli dźwięki otoczenia. No i tu jest taki paradoks, bo jeżeli ten utwór jest wykonywany w warunkach koncertowych, czyli właśnie tej ciszy, tych wyłączonych telefonów komórkowych, my prawie, że wstrzymujemy oddech, te oddechy mamy prawie niesłyszalne, no to rzeczywiście tych dźwięków otoczenia prawie nie ma, ale między innymi dlatego sam Cage wykonywał te utwory na ulicy, czyli tam, gdzie był wielki zgiełk i on nie grał na ulicy. No, to bardzo ciekawe zagadnienie, dlatego że cisza w tej klasycznej formie w dziele muzycznym to są pauzy, tak? Ale to jest też ta cisza, która poprzedza utwór. Między innymi z tego powodu Stockhausen na swoich płytach wszystkie utwory poprzedza 10-sekundową ciszą. Po to, żeby ten początek był pełnym początkiem, żeby on nie zginął w tym zgiełku, w tym kontekście poprzedzającym wykonanie utworu. No, bardzo różnie tą ciszę traktowano. Niektórzy tylko 5 sekund włączają na nagraniach na przykład. Właśnie po to, żeby uzyskać to skupienie, prawda, przed początkiem. No nie mówiąc o końcu. No jeden z wielu...
Tak, różnie to bywa, ale wiesz...
Ale bardzo ważne. Bardzo ważna świadomość tego istnienia.
Wiesz co, tak się zastanawiałam, Marku, właśnie, bo przecież znamy się tyle lat, bardzo, bardzo długo. Ja pamiętam jedne z pierwszych twoich festiwali Audio Art. Mhm. I dla mnie, kiedy ja myślałam, że ja jestem buntownikiem, czyli człowiekiem, który kocha XX wiek, ale kochał ten XX wiek klasyczny, nazwijmy to tak, to tu nagle się zderzyłam z tobą, gdzie pokazałeś mi muzykę kompletnie inną. Do dziś pamiętam niektóre jakieś zjawiska, rękawice grające, czy
wirujące głośniki,
czy na przykład harfa bez strun, prawda, która była, a też wydawała dźwięki, więc dużo takiego zderzenia z zupełnie z czymś innym, z taką właściwie zabawą, muzyką, obrazem, ruchem, ale też i technologią, która się cały czas rodziła. Powiedz mi, bo ta technologia bardzo przyspieszyła ostatnio. No wiadomo, już teraz wszyscy mamy takie komputery w kieszeni, jako te smartfony, czy iPhony, wszystko jedno, jak zwał, tak zwał, ale po prostu wiemy, o czym mówimy, które mają taką moc i takie możliwości, jak nie miał komputer Odra na AGH w dawnych latach, który zajmował trzy olbrzymie pomieszczenia. Tak. Ja pamiętam, jako wycieczka szkolna oglądałam coś takiego, byłam wtedy we wczesnej podstawówce i to daje takie możliwości nam wszystkim, że podejrzewam, że w twojej dziedzinie tych nowości to jest po prostu co chwilę. Ty nadążasz za tym wszystkim?
Znaczy, to bardzo ważne, żeby sobie przypomnieć, też uzmysłowić, że technologia i te urządzenia, o których mówisz, to są narzędzia, które mają nam dać możliwość realizacji konkretnych założeń.
Ale wiesz, ciągle inne brzmienia, inne możliwości i tak dalej. No wiesz, siadasz do fortepianu i on jest zawsze fortepianem, dopóki go nie wypreparowano.
No i tak i nie, prawda? Dlatego że on oczywiście, w ogóle instrumenty te tradycyjne, klasyczne, one na naszych oczach rozpadły się na trzy części. Na ich brzmienie oddzieliło się troszeczkę od ich korpusu, od ich konstrukcji, tej fizycznej, materialnej, bo zostały, no już od czasów Edisona zostały nagrane, czyli w momencie, kiedy my ten instrument nagrywamy i potem mamy możliwość odtworzyć, to tylko słyszymy jego dźwięk. Tą jego ulotną, taką efemeryczną część. No i w dawnych czasach to rzeczywiście często graniczyło z jakąś magią. I ten pierwszy bezdotykowy instrument, jakim był teremin na przykład, to on imitował głos. ale to był głos z eteru. Taka była reklama tych pierwszych koncertów. No i to było z kolei właściwie bardzo pokrewne seansom spirytystycznym, czyli to było w takich czasach, gdzie niektóre osoby mdlały, prawda, pod wrażeniem, bo im się to nie mieściło w głowie, czyli to wykraczało poza wyobraźnię w tamtych czasach. W tej chwili wszystko jest prawie możliwe, tak jak powiedziałeś wcześniej. Natomiast w dalszym ciągu ten instrument, niezależnie od tego, czy to jest mechaniczny, klasyczny instrument, czy też jest poszerzony o możliwości technologiczne, zarówno te analogowe, jak i cyfrowe, czy też pośrednie, bo bardzo dużo jest hybrydowych urządzeń, to one służą do wyrażania konkretnych idei. I jeżeli jest przerost technologii nad ideą, no to ta technologia nie jest wystarczająca i ona nie jest wartościowa. I to troszeczkę per analogią powiem, że można usłyszeć fatalny utwór grany na Stradivariusie i przepiękny na jakiejś prostej fujarce, prawda? Podobnie to, żeby użyć orkiestrę, no to nie jest to łatwe, prawda? Bo trzeba uruchomić cały ten zespół, ale też no, to, że my ją uruchamiamy, mamy do niej dostęp, to nie znaczy, że usłyszymy za chwilę arcydzieło. Czasami jest to nieporozumienie właśnie z tym związane, tak?
Tak. No masz tutaj rację. Teraz sobie pomyślałam, że wiesz, no, nawet najwspanialsze buty do biegania nie wygrają prawda, biegu.
One pomagają.
Pomagają, ale musi być ktoś niezwykły, żeby to wygrał. To samo dotyczy rakiety tenisowej, nawet najlepsza technologicznie.
No z tego powodu to jest naturalne, ewolucja technologii jest naturalna, ale też z tego powodu często sięgamy do dawnej technologii, żeby dotrzeć do archetypów często. Często ten rozwój dawał jakąś szansę, która nie została potem wykorzystana, więc warto na przykład wrócić. Ale też trzeba bardzo uważać, żeby nie stosować pewnych takich uproszczeń, że technologia analogowa na przykład w tej chwili jest takie odkrywanie technologii analogowej. Studentka mnie pyta, czy może użyć magnetofonu kasetowego, bo on jest lepszy od tych cyfrowych nagrań. Ja mówię, ale co chcesz z tym zrobić, prawda? Samo użycie, samo dotknięcie tego to nie jest wystarczające. Więc to jeszcze daleko do uporządkowania tego całego świata w taki sposób. I on się porządkuje cały czas. Czyli użycie technologii jest jak najbardziej słuszne, tak samo jak użycie urządzeń dawnych, ale dopiero użycie w określonym celu pokazuje nam, czy to jest wartościowe.
Także... No tak, ja to odbieram troszkę inaczej, bo dla mnie to jest, może dlatego, że nie siedzę w tej dziedzinie, wiesz, nie znam, ona jest mi obca, znam ją jedynie z niektórych koncertów, nie ogarniam całości, więc właściwie to jest taki moment, gdzie mogę powiedzieć, że dla mnie to jest jakiś taki jedna wielka czarna dziura, chaos ogólny, z którego czasem się coś wyłania, ja mogę to spotkać. Dla ciebie pewnie się więcej wyłania niż dla mnie. Ale tutaj jak gdyby jest też takie pytanie, bo wiesz, miało się twoje życie zacząć tak kompletnie spokojnie. Mówiłeś, że się tam zaczęło w nocy, prawda? 23 z minutami się urodziłeś, prawie przed północą.
No tak, ale to ma taki wymiar symboliczny,
tak,
prawda?
Natomiast ja chciałam powiedzieć, że a gra na organach w klasie Leszka Wernera, no co, siedziałbyś teraz gdzieś w jakiejś parafii?
No ale tylko przypominam, bo przez 4 lata byłem organistą u Świętej Anny, zastępowałem Mariusza Marunowicza, który szalał po świecie i przyjeżdżał tylko na święta i wtedy grał, a ja byłem jego zastępcą, który te pozostałe 300 ileś tam dni miał dyżur, prawda?
No właśnie, no i widzisz siebie, właśnie, tak zaczynałeś, to zdobywałeś doświadczenie, widzisz siebie w czymś takim?
Mógłbyś? No tak, eksperymentowałem wtedy i współczułem oczywiście tam tym starszym paniom w kolegiacie Świętej Anny na dole, bo czasami rzeczywiście ja tam zostawałem dłużej i ten cudowny instrument barokowy, i te rejestry nie były do końca otwarte i bawiłem się mikrotonalnością i grałem rzeczy, które nie były klasycznymi.
I przychodziły do ciebie i mówiły, że źle grasz?
No to był ten czas, kiedy się nie odbywała msza, więc to była ich decyzja, żeby zostać, tak bym powiedział. Nie było to tak często. Natomiast dlatego bardzo cenię sobie ten czas i jeszcze wtedy zacząłem studia u Bogusława Szafera.
No właśnie, wracamy i tutaj już no tak, dochodzimy powoli do tego, co jest właściwie najważniejsze, bo to jest Bogusław Szafer. Mhm. I to jest niesamowite, bo to jest dla mnie jak kosmita kompletnie. Mhm. To jest człowiek, który długie życie bardzo miał. Pojawił się, wiele rzeczy zrobił i zniknął, ale właściwie w ogóle nie istnieje w przestrzeni oprócz tej twórczości teatralnej, która może jest taka najmocniejsza.
Złapię cię za słowo. Co dla ciebie znaczy to słowo zniknął? Bo w jakim kontekście to powiedziałeś? W jakim sensie zniknął?
Że po prostu...
No tak jak każdy, wszyscy odchodzą.
Wszyscy odchodzą w tym kontekście. On jest, znaczy jego twórczość, powiedzmy, jego twórczość pozostała, ale nie ta muzyczna. Ta muzyczna w bardzo małym, wąskim gronie dla specjalistów.
Gram co miesiąc.
No
gram
właśnie.
Co miesiąc na koncertach w Solwaju. Co miesiąc jest
jesteś
wykonywane.
Jesteś wierny.
No tak, bo to albo jest w formie święta, na przykład jak era Szafera, którą Krasia Kierowska realizuje w Warszawie i często odchodząc daleko od koncepcji Szafera, bo tam bardziej ważne są osoby, które to celebrują. Jak to się rozpoczynało, no to sam mistrz w tym brał udział i to było wspaniałe. Wielka jej rola też w uporządkowaniu wielu dzieł i strona bogusławszefer.pl jest w dalszym ciągu bardzo ważnym źródłem wszelkich informacji. Natomiast ta obecność twórczości, no ja powiem tak, w mojej koncepcji bynajmniej nie zintegrowanej interpretacji dzieła muzycznego, specjalnie zmieniłem tutaj kolejność i nazwę, żeby nie mieć żadnego odniesienia i referencji. Ale u mnie ważna jest możliwość oddzielenia twórcy od dzieła. W wielu działaniach to próbowałem uruchomić. Global Mix to jest taki projekt z 1998 roku, gdzie twórcy pozbywają się prawa autorskiego do swoich dzieł, po to, żeby nabyć prawa do wszystkich dzieł, które tworzą ten Global Mix. To ten akt oddzielenia, wypuszczenia na wolność swoich dzieł jest dla mnie bardzo ważny. Jeżeli one mogą funkcjonować zupełnie niezależnie od ich twórców, to one wtedy wyznaczają pełną wolność. Czyli według mnie w przypadku zwłaszcza muzyki współczesnej, zwłaszcza działań eksperymentalnych, powinniśmy dbać, żeby one były dostępne, żeby one żyły swobodnie, żeby nie były obwarowane tymi przepisami, zanim w ogóle jeszcze powstaną prawie, bo to tak czasami jest, że te zamówienia już zamykają, jakby pewne, są tak poważnym ograniczeniem, że my słuchamy właściwie tego dzieła podczas prawykonania i potem...
Dużo masz tam takich dzieł już?
Tego jest ogromna ilość. Jak zakładałem na przykład Polskie Stowarzyszenie Muzyki Elektroakustycznej, no to od razu tam przyjęliśmy parędziesiąt osób, w tej chwili jest 150 członków. No więc jak się tak zastanowimy, tak nad tą ilością dzieł, materiału zgromadzonego, to jest ogromna ilość. Więc w zasadzie no to ta koncepcja jest trochę utopią, bo nie sposób ich wszystkich wykonać. Między innymi z tego powodu jest trochę projektów uruchomionych, żeby one były właśnie wykonywane prawie że równolegle. Jest projekt Iter Eter, był projekt Ucho Echo, więc one są dostępne, one są wykonywane bardzo często. No troszeczkę podobnie jest właśnie z dziełami Szafera. Podobnie jak założenia Muzyki Centrum, które razem z moim mistrzem, z moim profesorem zakładałem w 1977 roku. Tak. I takie były założenia, że gramy przede wszystkim muzykę nieznaną, więc nie grywaliśmy Lutosławskiego, Góreckiego, Pendereckiego, Szafera od czasu do czasu. Szafer nam dostarczał partytur z całego świata i nimi się zajmowaliśmy. Te 1300 koncertów, które Muzyka Centrum zrealizowała, no jest w większości, to jest repertuar nieznany. Znowu statystycznie prawykonywany, dlatego że prawykonywany i więcej już go nie graliśmy, tak? To Pierre Boulez powiedział, że statystycznie większość dzieł jest współczesnych jest wykonywana tylko raz
tak,
podczas tego prawykonania. No i teraz, no dobrze, jeżeli przynajmniej ten raz jest wykonywany. Dlatego, że ogromna ilość dzieł czeka na, to, na, to, na tą szansę w szufladzie. Prawda? Troszeczkę inaczej jest z partyturami, czyli utworami zapisanymi, a co trochę inaczej jest z muzyką elektroakustyczną, jeszcze inaczej jest ze sztuką dźwiękową, która jest pomiędzy różnymi tradycjami i sztuk wizualnych, i sztuk dźwiękowych, bo to audio art to samo, co sound art, więc one się jeszcze innymi prawami troszeczkę rządzą, więc nadajemy im ich obecność w przestrzeni i w czasie. To jest też bardzo ważna misja, żeby to tak było. Więc ten dostęp poprzez sieć, ale też poprzez takie właśnie globalne projekty nadaje im bardzo szczególną funkcję. I o to cały czas staram się dbać, więc ta regularna obecność, co miesiąc koncerty, co tydzień spotykamy się w Gruplawie. To jest taki kolektyw, który się spotyka regularnie od 2012 roku co środę. Gramy muzykę swobodnej improwizacji. Ostatni numer był 510. Wydajemy to z kolei w Audiomacie, takie wydawnictwo.
No właśnie, ten
ważne.
Audiomat to jest jeden naprawdę z rewelacyjnych twoich pomysłów. Ty masz ich zresztą bardzo wiele, ale Audiomat to taki pomysł po prostu
no,
świetny.
Żeby tutaj znowu muszę skorygować, to jest pomysł Marcina Barskiego, z którym razem potem go realizowaliśmy. Właśnie idę z Wydziału Intermediów i przed chwileczką włożyłem do Audiomatu płytę Marcina Barskiego, tape Run Kraków. Bardzo ciekawe działanie. Polecam Państwu. Najnowsza pozycja w Audiomacie. Side A, Side B, czyli ona była planowana przez Marcina do wydania na kasecie analogowej. Jest teraz już wydana w Audiomacie. No to jest... Tak.
Ale audiomat się nie zmienił? Bo tak jak ja pamiętam, jak stał, to jest to po prostu taka maszyna.
Dokładnie, to jest to samo
tak
urządzenie.
Tak jak do wydawania, nie wiem, napojów.
Tak, to jest maszyna bendingowa. Mogę nawet podać model. Necta Spring 800 włoskiej produkcji.
Wydaje płyty.
Tak, wydaje płyty zamiast napojów i jakichś ciasteczek.
Przekąsek, tak.
Przekąsek to wydaje płyty. Ona została przerobiona na ten cel. Pamiętam, że przez te dwa pierwsze tygodnie nie zawsze chciała wydać płytę, bo się te płyty kleiły w tych foliach. Bo zapomnieliśmy wyłączyć zamrażarkę, nie zamrażarkę, tylko chłodziarkę, bo tego nie wiedzieliśmy, ona była, ta chłodziarka była cały czas włączona i te folie się oszraniały, takie wyskakiwały zimne płyty, ale nie każda chciała wyskoczyć, prawda, bo się przyklejały do tych spiral. No ale to dawne dzieje, tak ponad 250 pozycji zostało wydanych, model jest samofinansującego się wydawnictwa, wydajemy 12 płyt, jedna płyta idzie do autora gratis, druga płyta zostaje w archiwum, 10 płyt sprzedajemy po 5 zł, czyli koszt produkcji 12 krążków nie może być, 12 albumów nie może być wyższy niż 50 zł. To jest ten model samofinansującego się.
Ale to jest świetne, bo, ale powiedz, jest zainteresowanie? Ludzie kupują?
No, cały czas
chodzą
do płyty.
Tak. I
to jest, ja to nazywam dyskretną edukacją, bo ja nie wiem do końca, kto to kupuje, ale cały czas te płyty znikają. Więc ma taką szczególną misję ten audiomat, że dociera do kogoś. Możliwe, że ktoś wyrzuca do kosza. Dla mnie to nie ma większego znaczenia. Krótka seria, jest dostęp. To jest jedyne miejsce, gdzie my nie udostępniamy tych nagrań. Czyli do audiomatu trzeba podejść, trzeba wrzucić 5 zł. W dalszym ciągu tyle było.
I to w monecie, nie w karcie?
No tak. No więc tutaj jest jakiś taki problem techniczny.
Pewna trudność w dzisiejszych czasach.
No tak. No trzeba w Żabce coś sobie albo wymienić, albo kupić uważanka, żeby mieć te drobne, prawda? Żeby podejść na Karmelicką 16. Ale chyba mieliśmy jednak o szeferze mówić.
Właśnie, więc dlatego właśnie. Wróćmy do niego. Wiesz dlaczego? Bo tak sobie pomyślałam, że miałeś takie szczęście, bo oto się zetknąłeś z taką chyba jedną z najbardziej barwnych i bardzo kontrowersyjnych postaci Krakowa. No wiele osób o nim mówiło geniusz. Stefan Kisielewski nazwał go, prawda, tak szumnie ojcem nowej muzyki polskiej. Tak. No on wykładał od 1963 roku kompozycję w Akademii Muzycznej w Krakowie, a potem od 1987 w Mozarteum. Mhm. Więc to naprawdę wielka postać. On był też nauczycielem akademickim na UJ-cie.
Tak.
Więc i też tam w Holandii i w Jorku, także on naprawdę No, nieprawdopodobna postać w ogóle. Dla mnie, jako na przykład bardzo młodej uczennicy szkół muzycznych, to on był takim oknem na świat, bo właściwie tylko Szefer wiedział, co się dzieje w nowoczesnej, w nowej muzyce.
W tamtych czasach.
W tamtych czasach. On pisał te wszystkie książki, te leksykony i tak dalej.
Publikacji miał mnóstwo.
Mnóstwo miał publikacji i to było właściwie takim czołowym punktem odniesienia w ogóle.
Niezwykłe te artykuły w życiu literackim. Ja za następnie. No właśnie, właśnie. Tak. To też warto o tym
no ale
przypomnieć.
Popatrz, trafiasz do takiego człowieka, no i trudno się dziwić, że jesteś chyba nim zafascynowany i tym wszystkim, co on robi.
No tak, znaczy to ja to tak rozłożę na dwie części. Zacząłem studiować organy u profesora Bernera w 72 roku. W 73 roku Józef Patkowski uromił, wspólnej decyzji z Krzysztofem Pendereckim, uromili pierwszy akademicki ośrodek muzyki elektronicznej. Potem nazwaliśmy to studio. Na początku to było Studio Muzyki Elektronicznej Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Krakowie przy ulicy Bohaterów Stalingradu 3.
Na samej górze
na czwartym piętrze. Tak. Potem te nazwy się zmieniły. Zmieniła się nazwa ulicy na Starowiślą. Zmieniła się nazwa państwowa PWSM, przepraszam. Dlaczego powiedziałem PWST? Bo na trzecim piętrze było PWST, prawda?
Tak.
W tym samym budynku u Urszulonek. I zmieniło się na Akademię Muzyczną. I to było też miejsce, do którego ja dość szybko dotarłem. Zostałem wyrzucony parokrotnie, ale jak byłem wyrzucony przez drzwi, to wchodziłem oknem i tam cały czas, bo moje zainteresowania, proszę państwa, technologią, techniką były ogromne. I to niewiele pewnie osób wie, ale już podawałem, że ja składałem papiery na dwie uczelnie. Na Politechnikę, na Wydział Mechaniczny i na Akademię Muzyczną. I tutaj jest wielka zasługa mojej żony, wtedy dziewczyny. Byliśmy parą bardzo zakochaną i ona mi tłumaczyła, że ja powinienem zostać w muzyce. Ja skończyłem organy w średniej szkole muzycznej. I że to jest dużo ciekawsze. I to ona mnie ściągała mnie na festiwal organowy. I ja tak sobie chodziłem, ale nie chodziłem. I to dzięki jej namowie ja zdawałem do Akademii Muzycznej. Ponieważ się dostałem, a egzamin wstępny był wcześniej, to już potem nie poszedłem na Politechnikę. Mogłem być też inżynierem, proszę państwa. I poniekąd w jakiś sposób ten związek z technologią
mógłby być.
Pozostał.
Pozostałby.
No i teraz...
Potem mnie jeszcze
Marek Stachowski namówił na studia teorii muzyki. No i nie wiem, czy państwo wiecie, ale na Wydziale Instrumentalne organy są szczególne, bo tam jest bardzo dużo przedmiotów teoretycznych, między innymi współczesne techniki kompozytorskie. I te drugie współczesne prowadził Bogusław Szefer. Po jednych z zajęć przyszedł do mnie i zapytał mnie, czy nie chciałbym studiować u niego kompozycji. Mnie oczywiście zatkało, bo w ogóle nie miałem takiej wyobraźni. Aż do tego stopnia różnymi rzeczami się zajmowałem. Grałem muzykę big beatową, miałem zespół Bardowie, w którym grałem. I tak się zaczęło. I po paru spotkaniach z Szeferem po prostu wszystko się pozmieniało. Ale również byłem bardzo mocno już wkręcony w studio i w 75 roku zostałem asystentem Patkowskiego.
Także
wszystko działo się
równolegle.
W 77 założyłem Muzykę Centrum i to był przecież rok, kiedy robiłem dyplom z organów dopiero. A tutaj już Muzyka Centrum, już studia kompozycji, studia teorii muzyki. Także
dobra,
to był multitasking,
ale czy
o którym mówisz, że nie
istnieje. No, ale powiedz mi, czy Bogusław Szefer uczył cię takich rzeczy, na przykład jak, nie wiem, pisania fugi? Bo na kompozycji musisz
pisał,
się nauczyć.
Ale te pierwsze lekcje z nim, to już wielokrotnie odpowiadałem, ale jak przyniosłem pierwszy utwór na fortepian solo, zapisany ołówkiem, to on wstał, wyjął z szafy kałamarz z czarnym atramentem i pióro, położył przede mną i mówi: od dzisiaj piszemy na czysto. Ja wtedy zapytałem, ale panie profesorze, jak się pomylę, ja dlatego mam tą gumę z ołówkiem. Poprawiał będziesz w następnym utworze. To są dwa takie komunikaty podczas jednych zajęć, które były zupełnie fundamentalne, podstawowe. Też całkowicie zmieniło moją koncepcję świata całego. Ja mówię, jak to tak? To tak. Dlatego
spójrz tutaj, bo coś ci klika cały czas. Może to jest ważna informacja, nie?
Ja chciałem państwu od razu przy okazji, jak mówiliśmy o tej technologii, to ja chciałem To chciałem od razu coś takiego włączyć, że tutaj mówimy o technologii, prawda?
A tam?
A ja to Agnieszko widzisz, że ja rysuję coś po ekranie
od razu
przetwarzam. Także
a ja myślałam, że Spielberg do ciebie zadzwonił.
Ale wyłączam, żeby nam to nie przeszkadzało. No więc to te pierwsze lekcje były zupełnie niezwykłe. Pamiętam, że jeszcze na zajęciach z współczesnych technik kompozytorskich mieliśmy na przykład takie zadanie. Piszemy pierwszy takt 10 kwartetów smyczkowych. Rozumiecie państwo? Równolegle. Czyli równocześnie piszemy. To były te takie, potem pamiętam, że jak mówi, a teraz zabieramy się za utwór orkiestrowy. I profesor podchodził do tablicy, rysował takie właściwie bohomazy dla nas.
Tak,
prawda?
Takie chmury on
potem,
robił.
Tak, i nakładał na to papier nutowy na duży skład i mówi, no i tutaj zobaczcie, tu nam samo wychodzi. To grają flety, to grają instrumenty, tu macie od razu i tu jest już forma utworu, tu jest początek, No więc to były takie kapitalne skróty, które po prostu powodowały tak totalne zamieszanie i tak totalne odwrócenie porządku tego, który dla nas polegał na pisaniu nutka po nutce, więc przecież pytasz mnie o tą fugę, no tak, no tam tak, trzeba ten temat napisać, potem go trzeba wprowadzić w drugim głosie. Tak. Tutaj tego porządku nie było.
Ale był inny.
Przede wszystkim było liniowe porządkowanie materiału. Takie, że czas płynął i w tym czasie my nakładaliśmy ogromną ilość znaków. Nie zastanawialiśmy się nad nimi. Nie poddawaliśmy je żadnym wątpliwościom. One wypływały w sposób automatyczny. Prawie, że podświadomy. Na tym polegał to budowanie warsztatu. Dlatego on nam tłumaczył, że zastanawiać i poprawiać się będzie
w następnym utworze. Dobrze, zatrzymajmy się tu. Ja tylko dodam, że Bogusław Szefer napisał blisko 600 utworów muzycznych.
No niektórzy mówią, że ponad 600.
Tak, tak. No ale około. Przyjmijmy, tak, że to jest właśnie ta liczba. Do tego trzeba jeszcze dodać około 50 sztuk teatralnych, kilkanaście książek, które wiele zostało przetłumaczonych też na fiński, angielski, koreański, nawet chiński. Artykuły, felietony, dobra.
Tak, tam jest taka jedna pozycja, o której bardzo ważno trzeba pamiętać. Ja to próbuję Danielowi Ciechemu parę razy już mu tłumaczyłem, że ten wstęp do kompozycji, ta taka cegła ogromna, która została, to jest ta gruba część, to jest ogromna ilość przykładów muzycznych z różnych utworów, ogromna ilość ćwiczeń i do tego jest taki skoroszyt, jest taka książeczka, właśnie przetłumaczona na 40 języków świata, włącznie z chińskim. No i to bardzo szybko, to zostało wydane przez PWM i bardzo szybko zniknęło. To jest w jakiś sposób bardzo mocno powiązane z postserializmem, więc to jest pozycja bardzo historyczna, niemniej jednak w dalszym ciągu bezcenna.
Trzeba
namawiam na wznowienie tego, bo to...
Zostawmy to, może to wybrzmi. Tak, może to wybrzmi dla tych, którzy decydują, co się wydaje. No a teraz mamy dosłownie minutę na to, żeby powiedzieć, co wybrałeś. Bo wybrałeś utwór Bogusława Szefera, który nazywa się Monodram.
Tak, ty mnie zapytałeś i poprosiłaś mnie, żebym wybrał swój ulubiony utwór. I ja powiem tak, że mnie się wszystko podoba. Pewne rzeczy bardziej, pewne mniej. Więc w tej grupie utworów, które mi się bardziej podobają, jest paręset utworów. Więc bardzo trudno jest wybrać. Powiem jednoznacznie, nie mam swojego ulubionego utworu. Ale jednym z tych, które należą do tej grupy szczególnych utworów jest Monodram, bo to jest mój pierwszy kontakt z twórczością Bogusława Szefera. W 1974 roku znalazłem się w Galerii Dessa prowadzonej przez Maszę Potocką w Nowej Hucie. I tam był koncert, w którym wystąpił Mikołaj Grabowski, zagrał Sny o Ionesco, Monodram. I tam również został zagrany Monodram. A Monodram to jest muzyka, którą Szefer robił do spektaklu w reżyserii Józefa Szajny z tekstami dwóch greckich autorów, Janisa Ritsosa i Yorgosa Seferisa. Sonata księżycowa jest w tym spektaklu interpretowana, grana w formie monodramu przez Irenę Jun. Ta Irena Jun do tej pory zresztą grywa. Irena Jun ma w tej chwili 90 lat. prawdopodobnie utworu pod Bogusława Szefera pod nazwą Monodram nie pamięta, tylko pamięta spektakl, do którego muzykę pisał Bogusław Szefer. To jest prawykonanie tego spektaklu, to jest 67 rok. W 68 roku został utwór jako osobny utwór muzyczny, jako opera, eksperymentalna opera z tekstami. Inaczej możemy powiedzieć słowisko eksperymentalne, dwuczęściowe, ponad godzina muzyki. Wtedy został na tym koncercie wytworzony i ja odpłynąłem.
No właśnie.
I to jest taka próba przekazania państwu tej aury, tego niesamowitego zupełnie materiału, jakim jest ponadgodzinny utwór Bogusława Szefera. No, mówiliśmy o tych szczególnych punktach w tym utworze, w których można zacząć, ale mi się wydaje, że nawet przypadkowo, jak odtworzymy dowolny fragment, to on naprawdę robi wrażenie.
I tak będzie dobrze. No właśnie, szanowni państwo, no teraz to chyba nam nie pozostaje nic innego, jak puścić ten fragment Bogusława Szefera, po to, żebyśmy mogli się w ogóle przenieść w ten zupełnie inny świat. Powiem szczerze, że jak tego słuchałam, to też mnie to wciągnęło, bo byłam ciekawa, co jest dalej. Zwłaszcza, że to jest pewnego rodzaju historia, która się rozwija i ona też wciąga. Ale ja myślę, że pozostawimy państwa z fragmentem tego utworu tutaj na antenie. Natomiast później tylko przypomnę, że Niewinni Czarodzieje będą się znajdowali na stronie Radia Kraków Kultura, na stronie internetowej i tam dodamy linki właśnie do całości, żeby można było prześledzić cały ten utwór, bo Bogusław Szefer naprawdę niezwykłym kompozytorem był i myślę, że znacznie wyprzedził w ogóle swoje czasy, więc nie wiem, czy my doczekamy jego triumfu, czy będzie to triumf wśród następnych pokoleń. Zobaczymy. Dziękuję bardzo.
Dzięki.
Dzięki wielkie. Gościem moim był Marek Hołmieski. Dziękuję uprzejmie. Program realizował Grzegorz Dąbek. Cieszę się, że pogadaliśmy o tym bardzo, super, bo to jest kompletnie inny świat, ale świat jakże fascynujący. Dziękuję bardzo i żegna się z państwem Agnieszka Malatyńska. Zapraszam na następny odcinek. Do usłyszenia.